Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. 30 maja 1960 roku wydarzenia zielonogórskie. To temat, który dziś podejmujemy. Obrona domu katechetycznego miała miejsce wówczas w Zielonej Górze. A naszymi gośćmi dr Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. I radni Zielonej Góry, pan Piotr Barczak i pan Marek Budniak.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże. Teraz i zawsze. Takie pierwsze doświadczenie telewizyjne.
Oj tak, stąd pewnie też taka trochę trema, ale to z szacunku oczywiście do księdza, do wszystkich widzów, którzy teraz nas oglądają, a do tego bardzo ważne, myślę, dla nas zielonogórzan wydarzenie, aczkolwiek jeszcze chyba tak mało znane, stąd cieszy to zaproszenie ojców nas tutaj do Torunia z Zielonej Góry.
No należy rozmawiać o tych bohaterskich, odważnych czynach podczas, można powiedzieć, okupacji komunistycznej, która miała miejsce w Polsce. Chcemy w takim może porządku najpierw porozmawiać o Zielonej Górze, o ludności, która wtedy zamieszkiwała tamte tereny, jaka to była ludność, jak doszło do tego wydarzenia. No i oczywiście potem reperkusje związane dla uczestników, jak wtedy propaganda sobie radziła z takimi wydarzeniami, jak byli określani, jak te wydarzenia były określane, jaki był przekaz medialny, no i też oczywiście jak rozprawiano się z tymi, którzy bronili domu katechetycznego, no i czasy współczesne. Pan Tadeusz Dzwonkowski, doktor, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, jest też autorem książki Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku. To wydaje się największy autorytet pośród nas odnośnie tego wydarzenia. Tu panowie radni przytakują, chociaż z takich krótkich rozmów przed rozpoczęciem tego spotkania każdy ma jakieś swoje doświadczenie z tym związane, bo to doświadczenie i to wydarzenie jest wydarzeniem żywym. Panie doktorze, struktura społeczna Zielonej Góry w 1965
roku Zielona Góra była miastem małym, miastem powiatowym. W 1939 roku liczyła około tam 29 tysięcy mieszkańców, 26 tysięcy mieszkańców. I w granicach około 10-15 tysięcy mieszkańców było pod koniec 1945 roku. Także to było małe miasteczko i powoli się zapełniało. Gdy wysiedlono Niemców, bo takie wydarzenia miały miejsce w 1945-1946 roku, część Niemców oczywiście sama wyjechała, uciekła przed frontem, ale część pozostała. Zostali zgodnie z traktatem poczdamskim zostali wysiedleni przy udziale oczywiście Komisji Sojuszniczych Wielkich Mocarstw. I w to miejsce powoli, te miejsca powoli były zasiedlane przez ludność, głównie wypędzoną z byłych wschodnich terenów Rzeczpospolitej, która była pozbawiona swoich miejsc zamieszkania, ponieważ warunek był taki, że muszą przyjąć obywatelstwo na przykład radzieckie czy to sowieckie a ewentualnie wyjechać. I najczęściej to byli Polacy, którzy po prostu zdecydowali się wyjechać i zasiedlali Zieloną Górę. Oprócz tego oczywiście około 20% to było ludność z Wielkopolski i pozostała część pochodziła ze Świętokrzyskiego, z Mazowsza, z różnych części Polski. W efekcie otrzymaliśmy dużą grupę ludności o bardzo zróżnicowanych postawach, o bardzo zróżnicowanych obyczajach, o bardzo zróżnicowanej nawet mowie. Także faktycznie język polski z Lwowa różnił się znacznie od języka polskiego wówczas, przynajmniej w akcencie, od języka polskiego z Grudziska Wielkopolskiego. Więc w efekcie taki tygiel społeczny, który powoli zaczął się kształtować na nowo jako mieszkańcy Zielonej Góry. Tak praktycznie jedynym spoiwem tego społeczeństwa to przede wszystkim była wiara i polskość, narodowość. Dwie te cechy, które wyróżniały to społeczeństwo, potrafiły w jakiś sposób gromadzić wokół tych idei, myśli, odczuć wiary i przynależności narodowej. I taki obraz Zielonej Góry mamy w 1945 roku. Dalej oczywiście do tej społeczności tak ukształtowanej, a raczej kształtującej się bez przerwy, bo praktycznie aż do lat 70. Przecież na naszych terenach, warto to o tym powiedzieć tutaj publicznie bardzo, dopiero stan zaludnienia, żeśmy uzyskali ten przedwojenny z 1939 roku dopiero w 1970 roku. Także były to tereny znacznie bardzo biedne, wbrew pozorom, ogołocone z dóbr, które pozostały po poprzednich gospodarzach, czyli po Niemcach, i w sumie z rozbitym społeczeństwem, które próbowało urządzić, jakoś zorganizować sobie nowe życie. I do tej struktury, do tych grup społecznych przyjechał w zasadzie z własnego wyboru ksiądz Kazimierz Michalski, który zaczął budować wspólnotę parafialną. Ta wspólnota z biegiem czasu wyrosła w tym całym Tyglu na przodującą i jedyną wspólnotę myśli, pragnień, powiedzmy zachowań też w jakiś sposób, bo wszakże Kościół, parafia jednoczyła tych ludzi. I oczywiście parafia nie ograniczała się, działalność księdza Michalskiego nie ograniczała się tylko do spraw stricte wyznaniowych, religijnych, ale również do organizacji żłobka, przedszkola, powiedzmy stołówek, takiej powiedzmy wielu innych takich kulturalnych.
Ksiądz Kazimierz Malinowski, jeszcze urodzony w XIX stuleciu, Michalski był kapłanem, wielkim społecznikiem, wielkim, powiedzielibyśmy, takim aktywistą w budowaniu społeczeństwa, i nie tylko tego społeczeństwa opartego o wiarę, religijność, ale również o to, co tutaj zostało powiedziane, jako przynależność narodową, o tym samym społeczność. Ja tylko poinformuję, że widzowie Telewizji Trwa mogą w okienku widzieć fragmenty filmu, który powstał, wydarzenia zielonogórskie 1960 roku. Mniej więcej strukturę społeczną tamtego okresu mamy narysowaną przez pana doktora Tadeusza Dzwonkowskiego. Wspomniał pan doktor księdza Kazimierza Michalskiego, który przybywa do Zielonej Góry, buduje wspólnotę parafialną, buduje strukturę kościelną. I powoli będziemy skupiać się wokół tego domu katechetycznego, domu parafialnego, ponieważ pytanie jest takie, czy ten dom wcześniej do kogoś należał, czy został podstępnie przejęty, czy Kościół katolicki ten dom formalnie, prawnie otrzymał?
Znaczy, sytuacja na ziemiach zachodnich w ogóle nie była do końca jasna. W 1945 roku ukazała się pierwsza wersja, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj historycznie mówiąc, dekretu o mieniu poniemieckim i porzuconym. I w ramach poprawki, zdaje się, sierpniowej do tego dekretu, ksiądz Kazimierz Michalski, w ogóle parafia zielonogórska, otrzymała ten budynek, który później został nazwany domem katolickim, że tak powiem, we władanie. I tak miało być, oczywiście miała zagospodarować przez jakiś czas, miała po jakimś czasie, miał ten budynek zostać przekazany na własność. Ale w międzyczasie, w 1946 roku w lutym, już wyszła nowelizacja tego dekretu o mieniu poniemieckim porzuconym, i tutaj zaczęły się problemy tego typu, że wspólnoty parafialne zostały pozbawione tych wcześniejszych praw. Także zarząd tymczasowy w Poznaniu wydał dokument, z którego wynikało, że parafia jest właścicielem, przynajmniej zarządcą trwałym, ale później sytuacja się zmieniła. W ogóle warto to powiedzieć, co na naszych ziemiach centralnych po prostu tego nie odczuwano, ale tutaj do lat 90. praktycznie na naszych ziemiach zachodnich, praktycznie do lat 90. wszystko było państwowe niemalże. Ta dzierżawa 99 lat to
Marek
jest.
Budynia, panie doktorze, tutaj właśnie w tych uzgodnieniach, powiedzmy, z tym państwem komunistycznym, czy z tą władzą komunistyczną, tam zaznaczono, że dobra religijne, poewangelickie, czy kościoła katolickiego, też niemieckiego,
czyli będą wcześniej poewangelickie,
one będą przekazywane w całości kościołowi katolickiemu, czyli księżom, którzy się pojawiają w późniejszej też administracji, powiedzmy, kościoła na tym terenie. Także to było jakby uzgodnienie wcześniejsze, powiedzmy, które wprowadzono w życie, a później okazało się, że zaczęto je odchodzić od tego i po prostu niszczyć takie, no wiadomo, jak tutaj komuniści w jakiś
sposób mieściło się przez 15 lat.
O ile można to powiedzieć, bo przecież było tak, że na terenie Związku Radzieckiego, tak, na terenie Ukrainy, Białorusi po 1945 roku zostały pozostawione liczne świątynie katolickie. I ta ludność została przesadzona, że tak powiem, przymusowo przepędzona na ziemie zachodnie. Tak? W związku z tym siłą rzeczy należało się tej ludności po prostu to mienie, które znajdowało się na tych ziemiach zachodnich. To nie można mówić, że czymś dysponowało państwo. Tak? To było mienie, które pozostało na wschodzie. I w związku z tym jakaś rekompensata chociażby, nie mówię, że w 100%, bo to było niemożliwe, ale w jakiejś części się należała i Kościół katolicki miał do tego prawo, tak jak każdy podmiot normalny.
Bardzo,
tak.
Bardzo charakterystyczne i trafne spostrzeżenie. 1945-1960, co znajduje się w domu katolickim, jakie instytucje, co jest tam prowadzone?
Tak jak tutaj pan doktor już wspomniał, tylko jakby jeszcze do... Znaczy, oprócz, powiedzmy, takiej działalności typowo parafialnej, charytatywnej, siedziby też Caritasu do czasu, kiedy państwo go nie przejęło, mamy tam też działalność katechetyczną, są grupy modlitewne, jest szeroka działalność kulturalna. Ksiądz Kazimierz Michalski organizuje teatr, przyjeżdżają na przykład aktorzy z Poznania, z Gorzowa. Także życie kwitnie nadspodziewanie owocnie, powiedzmy, w tej parafii i to przeszkadzało władzy komunistycznej, jak ten bardzo taki charyzmatyczny, bardzo twardy kapłan, który przeszedł całą drogę obozową, praktycznie całą wojnę w obozie koncentracyjnym. W jednym ze swoich takich wypowiedzi i wspomnień, może przepraszam, że to może przeskoczę, ale w tym momencie, kiedy o księdzu Michalskim, to taką mam potrzebę jakby serca, żeby to powiedzieć. Kiedy te lata wspomina pobytu w obozie koncentracyjnym, to mówi, że jakąś większą godnością był traktowany przez tutaj Niemców.
Bodajże w Dachau był.
Tak jest. Kiedy codziennie musiał się meldować przed nimi, niż to, czego doświadczał w czasie przesłuchań, bo to nie jest jedno spotkanie. Nie? To było nękanie, to było niszczenie człowieka. Także no, takie bardzo charakterystyczne. Także życie w domu bardzo kwitło, rozwijało się. Było to spoiwo po prostu. Jedyne miejsce takiego budowania wspólnoty pełnej jakby odkrywania tego bogactwa, z czym ci ludzie przybyli do Zielonej Góry. Wczoraj mieliśmy taką możliwość też przywołania tutaj ksiądz biskup w czasie mszy obchodów jakby wywołał, podał niesamowitą rzecz, która oczywiście w tej książce też jest, ale muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie duże wrażenie, że to się też mówi w kościele, kiedy wspomniał takie wydarzenie, pierwsze jakbyś takie organizowanie życia religijnego w tym mieście, gdzie to bodajże to było na 15 sierpnia Matki Bożej Zielnej. 15 tysięcy zielonogórzan przyszło po to, żeby po prostu uczestniczyć w nabożeństwie i później w procesji. W tym samym czasie komuniści zorganizowali jakby kontrakcję, której bierze udział 60 osób, nie? Także tu są jakby też takie symboliczne relacje, czym powiedzmy oni dysponowali wówczas i czym byli praktycznie dla Polaków.
Ten dom katolicki był takim źródłem, nowym centrum dla tej napływowej ludności w Zielonej Górze. Ja myślę, że to tworzenie, właśnie to spajanie, te korzenie, które często mieszkańcy Zielonej Góry pozostawili, tą ojcowiznę wcześniej, wiara i ten dom katolicki był właśnie tym tworzeniem na nowo ich rzeczywistości, tego społeczeństwa zielonogórskiego. I przychodzi rok 60., kiedy właśnie władze komunistyczne próbują odebrać to, gdzie oni mogli przyjść, czuli się w miarę wolni w tamtym miejscu, gdzie dzieci mogły się uczyć religii, gdzie mogły tworzyć na nowo pewną kulturę, to co wspominaliśmy, także angażowanie się w takie życie społeczne. I to było miejsce dla wszystkich absolutnie centralne, nie tylko pod względem duchowym, jako miejsce, ale także jako obiekt. To też jest fizycznie centralne miejsce miasta Zielona Góra.
Tutaj warto też zaznaczyć, że ksiądz Michalski, ponieważ on ma różne jakby etapy pobytu w Zielonej Górze, bo oczywiście komuniści najchętniej to by się go całkowicie usunęli go z Zielonej Góry, no ale tu, żeby chronić kapłana też, to faktycznie jego przełożeni na jakiś czas, powiedzmy, go stamtąd zabierali, wymeldowywano go na przykład, a nie mógł pobywać, no czy komuniści, powiedzmy, władza to robiła i nie mógł, powiedzmy, w tym momencie przebywać w Zielonej Górze, no bo się narażał na więzienie, chociaż nieraz w tym więzieniu przesiadywał, to były tygodnie, miesiące, kiedy po prostu pozostawiał swoją parafię organizując to życie religijne, ale kulturalne, to między innymi w tym miejscu odbywały się koncerty filharmonii, co stało się jakby głównym zarzewiem i zarzutem w stosunku do parafii, że zabieramy ten dom po to, żeby tam zorganizować siedzibę filharmonii. Koncerty się odbywały w tym miejscu i ksiądz proboszcz był otwarty na to, żeby i oczywiście chodziło po prostu o normalne, jak to się mówi, relacje.
Rozumiem, że ten dom parafialny, dom katolicki był miejscem jednoczącym nie tylko wierzących, ale również cały świat takiej kultury, cały świat zielonogórzan, którzy szukali miejsca, żeby się porozumieć, żeby tworzyć zjednoczoną tkankę społeczną, a nie tylko grupy różnego pochodzenia skazane na
mamy do czynienia na przykład z takimi sytuacjami, kiedy ksiądz organizuje przedstawienie. Ponoć władza nie wyraziła na to zgody, chociaż nie do końca tak też było, bo był też pragmatykiem. I to nie jest tak, że wszedł na nieporozumienia i powiedzmy na swoim musiał postawić. No ale potem się okazało, że i w interpretacji to nie było takiej zgody i do tego dochodziło do tego, że musiał płacić srogie kary za to, że powiedzmy odbyło się jedno czy drugie przedstawienie.
Ale było jeszcze to jest dodatkowy rozdział dobrze znany z innych miejsc.
Warto wspomnieć na przykład o problemie, który dzisiaj występuje również po części. Na przykład są zarzuty. Ksiądz Michalski, nie pamiętam, w 51 czy w 52 roku został oskarżony o to, że odmówił pochówku niejakiej Tasiemskiej. To uznano za wykroczenie przeciwko, na przykład, coś niezmiernie ciekawe, w 50 roku wydano dekret o wolności sumienia i wyznania. W związku z tym ksiądz Michalski został ukarany, wielkie pretensje władza miała do niego, że osobie w sumie niewierzącej, przynajmniej ksiądz Michalski tak uważał, odmówił tego pochówku. A przecież zgodnie z moją wiedzą nie miał takiego obowiązku, prawda? I już wówczas władza, ten argument stał się zupełnie, powiedzmy, zupełnie poważny, w którym to oskarżano księdza Kazimierza Michalskiego, kanonika zresztą późniejszego naszej diecezji, o brak szacunku dla wyznania, dla religii. Nawet tego typu absurdalne zarzuty były po prostu wysuwane Krowane, przez władzę.
Żeby go ukarać.
I został wywieziony z Zielonej Góry, w zasadzie musiał uciekać z Zielonej Góry, bo zupełnie, co jest dzisiaj chyba niemożliwe raczej, tak, w cywilizowanym świecie, odmówił oczywiście ślubowania władzy w 53 roku, to władza po prostu wymeldowała go z miasta. I ponieważ był wymeldowany, nie miał miejsca zamieszkania, więc nie mógł przebywać dłużej niż 48 godzin, bo inaczej czekał go areszt. W związku z tym musiał uciekać do Poznania. Sytuacja się zmieniła w 1956 roku, warto o tym powiedzieć. Otóż ksiądz Michalski wrócił do Zielonej Góry jako de facto na życzenie parafian. Parafianie się zebrali, uchwalili petycję specjalną do biskupa i władze musiały w 1956 roku jesienią w grudniu przyjechał ksiądz Michalski do Zielonej Góry na wyraźne życzenie parafian. I wówczas był postrzegany jak bohater. Zresztą on bohaterem już był w 1945 roku, bo tak jak wspominano tutaj, kwestia po prostu pobytu w obozie. Kwestia też osobistej odwagi. On się specjalnie władzy...
Co to znaczyło, że odmówił ślubowania? Bo tutaj chcielibyśmy
to znaczy,
mieć...
to było ślubowanie na... Było w 1953 roku uchwalono takie przepisy, z których wynikało, że księża powinni składać ślubowanie na rzecz, że będą szanować ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oczywiście część księży złożyła takie ślubowanie. Ono oczywiście w sensie moralnym nie miało specjalnego jakiegoś tam znaczenia, jednak określano pewną postawę. I ksiądz Michalski był człowiekiem pełnym zasad i poszanowania prawa wbrew pozorom, o czym się bardzo często zapomina. On szanował prawo PRL-u, tak, ale władza nie szanowała tego prawa, które sama ustanawiała. I tutaj był problem.
Tutaj jeszcze, bo tu już rozumiemy te kwestie, jeszcze ta petycja parafian była petycją do biskupa czy do władz?
Ta petycja to była petycja ponad 1000 osób. 1000 osób podpisało się w ciągu 3 dni, wówczas gdy nie było telefonów komórkowych. Gdy komunikacja między ludźmi nie była tak szybka jak dzisiaj, podpisało się do władz, do przewodniczącego Rady Państwa z prośbą o pozostawienie domu katolickiego w zarządzie parafii.
Przepraszam, tutaj pan doktor zaczął mówić o sytuacji już później bezpośrednio w 60 roku, jak kiedy doszło do zajmowania, ale chodzi też o tą sytuację, kiedy ksiądz Michalski wraca, to było skierowane wszystkim też do biskupa. No wtedy atmosfera w kraju się zmieniła, mamy 56 rok. Dla wielu Polaków nadzieją na zmianę obrazu, że tak powiem, tej rzeczywistości stał się Władysław Gomułka, który no, zaczął jakby no, inną trochę politykę przez 2-3 lata i między innymi no, są przywracane pewne dobra czy postacie, osoby w Polsce też i powiedzmy biskupi, niektórzy wychodzą na wolność i ksiądz Michalski jest też taką osobą, która wraca i tutaj ta petycja jest skierowana przede wszystkim no, do władz, ale też do władz kościelnych, tak jest, że czekają na niego. On po prostu formalnie był dalej
60.
To o tej pierwszej petycji z 56 roku, tak, ale to jest prośba do biskupa i tutaj było.
Przychodzi rok 1960, jak doszło do zabrania i w tym samym do wszczęcia wydarzeń zielonogórskich?
To znaczy w pierwszym etapie oczywiście ksiądz Michalski, jak mówiłem, był legalistą i rzeczywiście poprosił, złożył pozew do sądu o rozstrzygnięcie, żeby sąd powiatowy w Zielonej Górze rozstrzygnął, czy dom katolicki jest własnością parafii, czy nie jest, na jakiej zasadzie parafia powinna użytkować ten dom. W tym czasie, w 1959 roku, o ile dobrze pamiętam, wyszły przepisy, które mówiły, że mienie na ziemiach zachodnich, które znajduje się we władaniu kościoła, jest po prostu mieniem, które powinno zostać oczynszowane. Więc i narzucono specjalny czynsz na to mienie i w związku z tym oczywiście próbowano nawet nierzadko kościoły oczyszczować. Też takie rzeczy się zdarzały. W każdym razie i tutaj ten problem był rozstrzygany przez sąd. Z drugiej strony ksiądz Michalski zmobilizował parafian do podpisania tej petycji. to jeszcze raz chcę powtórzyć, to jest ponad 1000 osób w ówczesnych warunkach, to była prawie, no, prawie pół Zielonej Góry wiedziało, że takie wydarzenia będą miały miejsce, to znaczy wydarzenia, że nastąpi eksmisja. Głównie chodziło przede wszystkim o dwie salki katechetyczne, ponieważ dom katolicki stał w centrum miasta, stoi w centrum miasta, więc władzy się nie podobało przede wszystkim to, że nierzadko w tym domu katolickim odbywała się nauka religii. Dlaczego tak się działo? Ponieważ w tym czasie, w 59 roku, powstała w Zielonej Górze Towarzystwo Szkoły Świeckiej i Towarzystwo Ateistów i Wolnomyślicieli, które to towarzystwa podjęły uchwały, że należy wyrugować religię ze szkół. Oczywiście władze siłą rzeczy przychyliły się do tych stanowisk i wycofano. Większość księży w 59 roku nie uzyskała zezwolenia na naukę religii. Więc
w tym momencie była sytuacja,
nie było sal, tak? Nie było sal i w związku z tym ta nauka religii przesunęła się do domu katolickiego. I władzy szczególnie bardzo zależało, bo oczywiście w okresie Gomułki, należy to też wyraźnie podkreślić, była już taka teoria generalnie, taka pragmatyka władzy, że oczywiście ci starsi, tak, to jeszcze mogą wierzyć w Pana Boga, natomiast ci młodsi, to my wychowamy tych ludzi. A Zielona Góra nadawała się ze względu na tą społeczną zróżnicowanie jako miasto do tego typu eksperymentów. Więc w 53 roku Zielona Góra miała być miastem podobnym do Nowej Huty. Tak? Więc to było ten projekt polityczny długofalowy, który zamierzano zrealizować. Oczywiście on się w pewnym sensie tylko udał, tak? W pewnym sensie.
To jeśli można, sensie, tak? Żeby pokazać też dramaturgię czasu, do której doprowadzono. I nauka religii w dużej części już musi się odbywać w obiektach parafialnych w tym momencie, w tym 60 roku, no bo praktycznie ze szkół, między innymi przez działalność tego stowarzyszenia, została wyrugowana. I tu naraz eksmisja. No to w takim razie gdzie ma być ta nauka religii? To. Także tutaj i ksiądz Michalski podjął decyzję o przekazaniu informacji. Nie po to, żeby ludzi podjudzić, tylko po prostu był rzetelnie. Znaczy on z swojej uczciwości to robił, kapłańskiej czy też proboszczowskiej. Taką sytuację będziemy mieli w tej chwili, nie? Od poniedziałku praktycznie będziemy pozbawieni tych salek, tych miejsc, w których dotychczas jest nauka religii. I co dalej, nie? Po prostu. No i wtedy ta petycja bardzo szybka i tak dalej. Zresztą tym się zajęto dopiero po wydarzeniach i praktycznie oczywiście coś tam niby, jakieś rozwiązanie takie połowiczne się znalazło, ale to...
Odpowiedzi na tą petycję mieszkańcy Zielonej Góry nie otrzymali do dzisiaj.
Teraz już nie mają od kogo. Ale
ustanowienie sądu, ale jakikolwiek dzisiaj... wyrok sądu powiatowego nie zapadł do dzisiaj.
Ale i dzisiaj mamy sytuację, kiedy są instytucje, które próbują uniemożliwiać naukę religii. Właśnie dlatego wtedy ówczesna władza próbowała zabrać ten dom, po to, żeby nie kształtowano nowego społeczeństwa, żeby nie kształtowano pod względem tym duchowym, to co mówiliśmy, ale także i kulturalnym. I odbyło się to, przychodzi ten właśnie dzień 30 maja, dokładnie dzisiaj rocznica wypada. Wtedy to był poniedziałek roku 60. Rano władza komunistyczna wchodzi do budynku, wygania dzieci, które w tym momencie są na lekcjach religii. W tym domu były także i kobiety, mamy tych dzieci i powiedziały, że nie, proszę stąd wyjść, my chcemy bronić.
Jeśli można tutaj taki szczegół historyka, więc to były dzieci, które przygotowały się do pierwszej komunii i opowiadają świadkowie, uczestnicy, którzy dosłownie poszli, żeby te dzieci, znaczy swoich młodszych braci i tak dalej, bo tu mam takie wspomnienie, poszedł po to, żeby ich zabrać stamtąd, no po prostu no, przyprowadzić do domu. No i wtedy już się zaczęło, nie? Po prostu. Między innymi już nie wrócił do domu, za 3 lata wrócił ten brat, który poszedł po swoje młodsze rodzeństwo.
I kobiety stają w obronie swoich dzieci, ale tak naprawdę wiemy doskonale, że tu chodzi właśnie o kwestię domu, o kwestię wychowania, o przyszłość tych dzieci. I to kobiety stają w obronie naprzeciw milicjantom, którzy wychodzą na nie z pałami. Stąd no, ta informacja bardzo szybka po Zielonej Górze. Pomimo to, co mówimy, nie ma telefonów komórkowych, nie ma internetu, nie ma tabletu, ale ci ludzie po prostu wiedzieli, czego chcą bronić.
Tu warto znowu spojrzeć na fakty. Otóż Milicja Obywatelska Zielonogórska i Służba Bezpieczeństwa, no dziwnym trafem, ona bardzo starannie przygotowała się do przejmowania. Liczono się z tym, że może dojść do zamieszek, do walk. Żeby wybrać, że w kilku punktach w mieście zorganizowano specjalne obserwacje, między innymi w ratuszu zielonogórskim. I takich miejsc w okolicy było i obserwowano, czy nie trzeba będzie wezwać siły, zresztą które trzeba było wezwać potem, powiedzmy, w kolejnych godzinach siły z różnych miejsc i innych województwa zielonogórskiego, jak i później ostatecznie też z Poznania. Także Zielona Góra zresztą później z godziny na godzinę stawała się miastem zamkniętym. Wojsko się pojawiało, były blokady, że tak powiem, dojazdowe. Zresztą wojsko, które stacjonowało w Czerwieńsku, zostało użyte do ochrony obiektów, na przykład Komitetu Wojewódzkiego, bo to najbardziej. Tu jest też taki bardzo ciekawy, chyba na mnie duże to wrażenie robi, bo oczywiście wtedy to były takie czasy, że jak przez całą komunę szukano tych takich aktywistów robotniczych, którzy mieli też wspierać zastal, kilka tysięcy pracowników. I tam też zrobiono akcję, bo przecież to godzinami trwało, żeby ochotnicy się zgłaszali, bo są chuligani i tak dalej. Na szczęście 60 się zgłosiło, którzy po prostu potem stanęli po stronie władzy, zresztą bardzo szybko się wycofali, bo, że tak powiem, społeczeństwo tam ich rozpoznało i w każdym razie w tej
władza
walce.
Też rozpoznała tych, którzy brali udział.
Byli doskonale przygotowani.
Tak, to co
mamy, to była akcja operacyjna. Na marginesie chcę dopowiedzieć do tego, że władza w pewien sposób można uznać te wydarzenia w dużej mierze za jakąś prowokację władz. To znaczy same wydarzenia się wymknęły spod kontroli na skutek przede wszystkim postawy zielonogórzan. Władza planowała eksmisję, tak jak Marek powiedział, zrobiła plan odpowiedni, obstawiła ulice, obserwatorów zamieściła, wyznaczyła rejony obserwacyjne, wszystko przygotowała, kompanię zapasową, w razie czego interweniującą, powiadomiła o tej akcji wszystkich, że tak powiem, którzy byli, więc władze, instytucje polityczne, czyli Komitet Wojewódzki, Komitet Miejski. I w pewnym momencie, i na czym problem polegał w ten słynny poniedziałek? Otóż gdy grupa eksmisyjna złożona z pracownika urzędu lokalowego, wydziału lokalowego i pracowników fizycznych weszła do tych salek katechetycznych, próbowała wejść do tych salek katechetycznych, żeby oczywiście zabrać tam krzesła i ławki tam znajdujące się i wyrzucić po prostu, przerzucić do innej sali. U wejścia stanęły kobiety i problem władzy polegał na tym, że one po prostu nie wpuściły tej grupy eksmisyjnej. Wówczas grupa eksmisyjna, ponieważ wszystko było z góry wiadome i przygotowane, poprosiła oczywiście Milicję Obywatelską o interwencję. Ale panie po prostu i matki tych dzieci częściowo przecież położyły się na podłodze, tam był bardzo wąski korytarz i po prostu nie dopuściły do przejścia grupy eksmisyjnej. Tak.
W tym czasie ksiądz Michalski przebywa w prokuraturze na przesłuchaniu.
I teraz tak, i oczywiście w pewnym momencie kobiety nie pozwoliły, to bardzo ważne jest. Bardzo ważne, to należy podkreślić, to bohaterstwo tych w ówczesnej sytuacji, bo to są lata 60., to musimy pamiętać o tym, że niedawno w Poznaniu strzelano, tak? Jeszcze strzelano do ludzi z powodów właśnie takich wystąpień w 1970 roku na Wybrzeżu. Więc nie była to taka władza łagodna, jak koniec lat 80., powiedzmy, tak? Więc generalnie... Oczywiście.
Zaryzykowałbym, oczywiście historycy muszą mówić o faktach, ale ponieważ władza wyciągnęła wnioski po 56 roku, bo nie miało być protestów, no ale okazało się, że są i to takie, że wojsko trzeba używać, że krew musi się lać. Po 56 roku zostały zorganizowane w Polsce tak zwane ZOMA, czyli to jest zmechanizowane oddział Milicji Obywatelskiej i praktycznie one, jeżeli się nie mylę, panie doktorze, Pierwszym były w Nowych Huciach, czyli miesiąc wcześniej użyte. Drugim miejscem to była Zielona Góra, bo dopiero wtedy spacyfikowano tych ludzi. To jest taka ciekawostka historyczna. Kolejna, otóż z Poznania wyjechał chyba wcześniej, ale nie zdążył dojechać, bo się popsuł po drodze. Pierwszy samochód, który był darem Niemieckiej Republiki Demokratycznej dla tych oddziałów zmechanizowanego tego ZOMO, oddziały, który używał działka wodnego do rozpędzania tłumów. W Sulechowie, odległego 30 km od Zielonej Górze, w Kamiedzie zatrzymał się, już nie dojechał, bo po prostu uległ awarii. Dlatego wydaje mi się, że to ZOMO...
Wsłuchujemy się w te wydarzenia, tak. I zbieramy taki... Bo panowie są tak zaangażowani, że od każdego coś wynosimy, coś zbieramy i układamy to w całość. 30 maja 1960 roku Zielonogórzanie występują, zwłaszcza jak słyszymy, kobiety, matki, dzieci występują w obronie domu katolickiego, domu katechetycznego. Wiemy, że milicja podnosi ręce na matki, podnosi ręce na dzieci. Wtedy Zielonogórzanie odpowiadają kamieniami i rozpoczynają się walki na ulicach miasta. Trwające ile dni?
Znaczy generalnie walki trwały praktycznie do godzin mocno popołudniowych, praktycznie do zmierzchu w ten poniedziałek, z tym, że pokrótce jeszcze warto przypomnieć przebieg samych wydarzeń. Otóż te matki, te kobiety zostały ostatecznie wyrzucone z tego korytarza i ostatecznie grupa eksmisyjna tam weszła, ale dopiero weszła wówczas, kiedy to z domu katolickiego wyszły dzieci, które były tam na katechezie. I to trwało gdzieś około godziny, więc w sumie dopiero, ale tłum gęstniał już około godziny 11, było gdzieś 2000 osób.
Zajmę, że ta informacja bardzo szybko poszła po szkołach, po zakładach pracy też jeszcze.
Przede wszystkim po zakładach pracy. I o godzinie drugiej, bo wtedy pracowało się od 6, o godzinie drugiej, gdy zaczęli pracownicy wychodzić, to liczba uczestników na tym placu sięgnęła według źródeł oczywiście rządowych, to znaczy służb bezpieczeństwa, około 5000, co jest oczywiście możliwe, zważywszy, że jeżeli się zauważy, że 1000 osób podpisało tą petycję w ciągu 3 dni, to co najmniej połowa Zielonogórzan musiała o tym wiedzieć. Więc w tej sytuacji oczywiście 5000 osób...
Zwróćcie uwagę na postawę księdza Michalskiego, który wraca z przesłuchania.
Tak.
W tym momencie biją dzwony, ministranci z wieży biją na alarm, bo praktycznie straszne rzeczy się dzieją.
To znaczy nie ministranci, to ktoś się wdarł. Ksiądz Michalski później mówił, że ktoś się wdarł na wieżę, żeby po prostu zaalarmować wszystkich.
Ale rozmawiałem z chłopakiem, który był wtedy mężczyzną, dzisiaj powiedzmy starszym trochę ode mnie, który mówił, że to on między innymi walił, Stefan Mikuła, który mówił o tym, że to po prostu on między innymi był autorem tego walenia w dzwony i on po prostu z przerażeniem słuchał tego, bo chodziło mu, żeby nie eskalować tego wszystkiego, co się dzieje, nie? Po prostu, żeby był...
I wracając jeszcze na sekundkę, więc o godzinie drugiej tłum gdzieś liczy około 5000 osób i o godzinie 3, powiedzmy w pół do trzeciej tłum spycha szpaler policjantów na Kasprowicza do komendy miejskiej policji i tam następuje oblężenie tego budynku. Oczywiście w budynku
nie
weszli do tego budynku, ale milicjanci byli oblężeni. Oczywiście wybito szyby w tym budynku i tak dalej, i tak dalej. To dewastacja była, spalono 2 samochody, kilka innych tam powiedzmy takich szkód materialnych.
Ranni. W pobliżu jest szpital sióstr Elżbietanek i tam po prostu są czy pogotowie.
Też nawazów.
I też są opatrywani i też są wspomnienia osób, które pracowały w szpitalu, gdzie na przykład służby, pojawiają się milicjanci, każą swoich rannych opatrywać, a tych pozostałych nie. Także to też są
następne. Ja tu widzę, że panowie, każdy jest kopalnią wiedzy, kopalnią szczegółów.
Ojcze, dopiero o godzinie 16.
Poprosimy naszych radiosłuchaczy, telewizów, ponieważ im też dajemy prawo zawsze, a może nawet przywilej pytań, szczegółów. wydarzenia zielonogórskie 30 maja 1960 roku. 56 657 0011 lub 657 0012 to telefony dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej, Polski Południowej, dla widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014, również te telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny i telefony dla słuchaczy widzów z telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Taka uwaga techniczna, a mianowicie jest film, jest wydanie specjalne wydarzeń zielonogórskich, naszej historii, maj-czerwiec 2017, czyli coś zupełnie świeżego. Jest książka Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku. No, nie da się tego wszystkiego zawrzeć w ciągu 70 minut. Nie ma takiej możliwości, więc wracamy do tego dnia 30 maja sprzed.
Więc gdzieś około godziny 16 przybywa specjalnie wyszkolona kompania milicji, oddział szturmowy. I ta kompania, praktycznie później za nią chyba przejeżdża druga kompania i ci milicjanci szturmowi w długich podgumowanych płaszczach spychają ten cały tłum, rozpych po ulicach i oczywiście, ale trwają jeszcze jakieś tam przepychanki, ucieczki, młodzież po prostu atakuje kamieniami, rzuca. Generalnie walka toczyła się na świece dymne i kamienie, tak naprawdę. Milicja rzucała w tłum świece dymne. Ludzie z tłumu odrzucali te świece dymne, ponieważ milicja miała szkła, okulary i był dym, więc nie widziała wszystkiego, nie mogła widzieć siłą rzeczy. Robiła się momentalnie, mówiąc kolokwialnie, ślepa. Więc w tej sytuacji po prostu młodzież podskakiwała, doskakiwała i próbowała tam tych milicjantów po prostu zepchnąć. I tak to trwało do wieczora, jak powiedziałem. I oczywiście jeszcze tego samego dnia zaczęły się aresztowania. To na około 200 osób na pierwszego dnia, później kolejne partie następnego dnia, w sumie 300.
Kolejnego dnia już nie było żadnych akcji na ulicach.
Nie, już nie było, ale po prostu władze przystąpiły do pacyfikacji. To nie pacyfikacji samych uczestników, tylko do zastraszenia wszystkich mieszkańców. Bo po prostu grupy milicjantów chodziły po domach, wyciągały rzekomych bardziej lub mniej uczestników. Zresztą trzeba powiedzieć, że samo bycie na placu podczas tej manifestacji było w myśl ówczesnego prawa już przestępstwem. Więc po prostu ktoś tam się znajdował, ktoś kogoś wskazywał, że się znajdował. W efekcie było tak, że aresztowano tego człowieka i co jest szczególnie istotne, wobec pierwszych zaaresztowanych zastosowano tak zwane ścieżki zdrowia, co oczywiście znane z przykładu Radomskiego. Tak władza potraktowała tych ludzi, więc...
Radom był...
No, 70.
70.
Tak, rok. Tak.
Więc to były takie jakby w sumie pierwsze wystąpienia, oczywiście w Zielonej Górze.
76.
Oczywiście w Zielonej Górze one właściwie jedyne były, ale to był skutek właśnie bardzo potężnej represji wobec tych, którzy stanęli w obronie. Oni nie poszli tam robić zadymy, nie poszli bić się i narzekać na złą władzę, tylko oni bronili tego, co do nich należało, co dawało im tożsamość, co dawało im skrawek wolności. I ci ludzie, tak jak powiedzieliśmy, najpierw kobiety, potem coraz większa grupa osób, ona nie poszła się bić z policją po to, żeby zrobić zadymę, tylko bronili swojego, bronili, tak jak powiedziałem, swojej wiary. Natomiast milicja potraktowała ich jako zwykłych zbirów, stąd zaczęli lać pałami, zwyczajnie rzucać te race, o których mówiliśmy. To był gaz łzawiący, który dusił, jak mieszkańcy opowiadają, właściwie prawie w całym mieście Zielona Góra i to przez kilka jeszcze potem następnych dni.
Obszar.
I to trwało przez te właśnie kilkanaście godzin, od wczesnych godzin porannych aż do popołudnia, ale już tego samego dnia władze zaczęły wyłapywać ludzi, chodziły po domach, to co wcześniej pan doktor wspominał.
Czyli rozumiemy, że to była akcja ze strony władzy, żeby mocno przygotowanej. Odbierzemy telefon i będziemy kontynuować naszą rozmowę. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Ja bym miała taką jedną wielką prośbę, żeby nie nazywać tych zdarzeń wydarzeniami z 30 maja 60 roku, tylko walką o wartości, obroną pryncypialnych wartości swojego światopoglądu, prawa do swojego stylu życia opartego na tradycji i wartościach. Dlatego, że jeżeli to nazywamy wydarzenia zielonogórskie, to jest taka enigmatyczna nazwa, która nie daje absolutnie obrazu rzeczywistości, która wręcz zaciemnia obraz, dlatego że jest tu mowa o rzucaniu kamieniami, nie wiadomo czym, prawda? A to była obrona pryncypialnych wartości, wartości do życia w prawdzie, w poszanowaniu własnej godności i religii. I to byłoby tyle. Dziękuję, szczęść Boże i cieszę się, że temat jest poruszany.
Dziękujemy.
Rewelacyjne zdanie. Ja bardzo pani dziękuję, bo to, co ja wcześniej wspomniałem, też tak naprawdę to była obrona domu katolickiego. A władze właśnie, ówczesne władze PRL-u, chciały zrobić z tego jakimiś tam wydarzeniami chuligańskimi i tak niestety przez wiele, wiele lat utrzymywanymi do tego stopnia.
Niejednokrotnie ten spór o nazwy, on jest bardzo mocny, bardzo żywy. Podobnie wydarzenia poznańskie, poznański czerwiec,
tak.
Grudzień i tak dalej. Tutaj mamy wydarzenia zielonogórskie. Myślę, że w całej tej historii walki o wolność, troszeczkę zapomniane. Chociaż historycy teraz bardziej określają, że pomiędzy 56 a 70 tak ostrych walk nie było w całej Rzeczypospolitej Polskiej. To jednak nazwa wydarzenia zielonogórskie zmusza nas do poznania zakresu, na czym te wydarzenia, na czym polegały, jakie było tło historyczne, jakie były konsekwencje. A myślę, że spór trwa po dziś dzień, bo wiem, że odnośnie tablic, odnośnie upamiętniania tych wydarzeń, to wciąż nieustannie walka pomiędzy...
Bywają różne dyskusje.
Chcę powiedzieć tutaj tak, że Zielona Góra nigdy nie była w awangardzie w obrony wolności i po 60 roku. Bo trzeba to, oczywiście to trzeba podkreślić. Po 60 roku, 60 rok był taką datą graniczną, kiedy to społeczeństwo w dużej mierze, temu społeczeństwu, które dążyło do wolności, chociażby do wolności wyznawania wiary i do poczucia własnej godności, bo przecież petycja została złożona, władza nie odpowiedziała, więc te elementy niewątpliwie świadczyły, o co to była walka prowadzona przecież. Chodziło przede wszystkim, później dochodziło do takiej sytuacji, że nastąpiła wymiana przede wszystkim kadry nauczycielskiej w dużej mierze. Polepszyły się znacznie warunki materialne. Woda dochodziła już do czwartego piętra, na przykład w wodociągach, co było sukcesem, prawda, w wczesnej sytuacji materialnej. Zaopatrzenie w sklepach było lepsze i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie poszła szeroka ofensywa ideologiczna, która spowodowała, że to nowe pokolenie, ta nowa generacja, która już była wychowana w Polsce Ludowej, ona już nie czuła potrzeby Boga, nie czuła potrzeby związku z rodziną, nie czuła potrzeby tak głębokiego patriotyzmu.
To, co pan doktor powiedział, rozpoczęła się ideologizacja i...
Pozwoliło tutaj, właśnie te...
Pozdrowimy jeszcze panią Jadwigę i rzeczywiście zwrócimy jeszcze uwagę, że ma pani w zupełności rację, że wydarzenia zielonogórskie to wydarzenia, które są aktem...
De facto był to zryw taki wolnościowy. Wolność, tak? Dokładnie tak. Wydarzenia zielonogórskie może dlatego, żeby kojarzyć jakby z miastem, gdzie to było. Bo proszę zobaczyć, rzeczywiście tak naprawdę w większości społeczeństwa, proszę zobaczyć w książkach nawet do nauki historii, czy znajdziemy te wydarzenia zielonogórskie. A dla ówczesnej władzy to był taki trochę policzek, ponieważ kształtowanie miasta Zielona Góra, to co wspominaliśmy, no trochę na Czerwoną Górę, po to, żeby to był taki przykładowe miasto komunistyczne, i nagle zryw wolnościowy, i to w obronie domu katolickiego, w obronie w ogóle wolności, no dla ówczesnej władzy to była forma policzka. Dlatego tak mocne represje, dlatego niektórzy nawet 5 lat, tylko dlatego, że stanęli w obronie. Przez 5 lat byli pozbawieni wolności, bezwzględnej wolności.
Albo musieli się wyprowadzić z Zielonej Góry.
A jeżeli zostali, to do końca nawet 89 roku często nie mogli znaleźć pracy, nie mogli pójść do szkoły, ich dzieci także były szykanowane, ci ludzie nie mogli znaleźć sobie miejsca. Stąd tak naprawdę ta skala represji była tak potężna. Trochę mam wrażenie, że niestety te wydarzenia, one po dzień dzisiejszy kształtują tą naszą Zieloną Górę. Natomiast cieszy to, że w tej chwili możemy swobodnie o tym rozmawiać, że możemy pokazać, że w wielu, myślę, że miastach, bo to nie tylko w Zielonej Górze, ale byli wspaniali ludzie, którzy walczyli o wolność wiary przede wszystkim. Cieszy też to, że są ludzie, którzy w tej chwili chcą o tym mówić, choć niejednokrotnie jeszcze się boją.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Andrzej Sopotu, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I dziękuję za tę audycję bardzo, dlatego że ja mam już, jestem rocznik 37, więc przeżyłem cały ten okres dość już jako świadome dziecko, młodzież i tak dalej. I ze względu na rodzinę, która mi wiele rzeczy tłumaczyła, ale na to, co obserwowałem na żywo sam, dzisiaj mogę popatrzeć z perspektywy kilkudziesięciu lat na świat i na stosunki w Polsce, że jądrem sytuacji na świecie, walki, niepokoju jest walka z Kościołem prowadzonym przez komunizm, który ma różne ubrania, różne przebranka. Ja pamiętam dokładnie, jak w szkołach likwidowano powoli podstawowych wtedy, podstawowych likwidowano religię. Coraz gorsze miejsce na świadectwie, w końcu tą religię w ogóle wykasowano. Byłem ostatnim maturzystą, który jeszcze miał religię w szkole, w licealnej, przy czym powiedziano nam, że to już jest koniec, bo musimy mieć nowe społeczeństwo i był wybór, kto może pójść do szkoły tepedowskiej bez religii, a kto może pójść do szkoły, który jeszcze będzie ten jeden rok religia. I z góry mówiono, że ci bez religii dostaną się na studia bardzo łatwo, ci mogą mieć trudności, bo to jest taka resztówka starego społeczeństwa. I jeżeli się przypominam, jak była traktowana walka później o te miejsca w szkół, o skalki katechetyczne, nasz ksiądz proboszcz świętej pamięci, tu wspaniały kapłan, ksiądz prałat Grucza, opowiadał, że był wzywany do tego, żeby pokazywał listy dzieci, które chodzą na lekcje religii do szkółki, do sali katechetycznych. Więc można o tym dużo mówić. Znaczy, ja mam taki gorący apel za panią Jadwigą z Warszawy. Trzeba wyraźnie powiedzieć, ale to jest w tej chwili w skali całego świata, bo przecież widzimy, jak Europa pod wpływem nieznanych sił zaczyna likwidować religię. Islam będzie wolno wyznawać, a krzyżyka najpierw nie będzie wolno mieć. I różne sekty islami i różne inne ugrupowania partyzanckie nieznanym pochodzeniu w całym świecie walczą, mordują chrześcijaństwo. I nikt się o to nie... ONZ zajmuje się różnymi sprawami, a o życie chrześcijan nie ma upomnienia, więc to i to jest ta poprawność polityczna, dlatego Polska jest takim laboratorium, jesteśmy takim w tej chwili ostatnim krajem najsilniejszej wiary katolickiej na świecie, że my jesteśmy po prostu siłą faktu odpowiedzialni za to, żeby w świecie podtrzymać i wzmacniać naszą świętą rzymskokatolicką wiarę. I gorąco apeluję, nie tylko przepraszam do uczestników, do ojca, ale i również do słuchaczy, żebyśmy patrzyli na wszystko pod tym kątem, że dobre jest to, co nie mówi się o Bogu. Na przykład, jeszcze ostatni przykład opowiem tylko to, że po tych przemianach w 89 roku grupa posłów chciała przywrócić krzyż na koronie orła, krzyż przed zamachu majowego. Nie było zgody, do tej pory nie ma. Pisze się pięknie o krzyżu, mówi się o nim, o krzyżu z Giewontu aż do Tatr, ale krzyż to centralne miejsce. Ani na grobie nieznanego żołnierza słowa Bóg nie ma, tylko jest honor ojczyzna i jak podobnież nie może dojść do powrotu krzyża na godło naszego orła, a są tam pięcioramienne gwiazdki. Ja tyle chciałem powiedzieć i dobrze, to nie są wydarzenia, ja sam, mimo że uważnie obserwowałem różne sprawy, to muszę powiedzieć, że gdzieś tam w świadomości miałem, że coś się działo jeszcze w Zielonej Górze po wydarzeniach, tak zwanych wydarzeniach październikowych. Nawet sobie mówiąc, przejeżdżałem przez Poznań w 1956 roku, byłem świadkiem czołgów tych rozbijających, porozbijanych, wyrzucanych z tych zagłuszarek z Urzędu Bezpieczeństwa na ulicach, ludzie pochowani. No, klimat był straszny. Byłem w dzień po tych głównych przejazdem jako student na praktyki. Widziałem, co się tam działo. Więc gorąco dziękuję jeszcze raz kochanym tutaj przedstawicielom Zielonej Góry i ojcu prowadzącemu.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy Sopot. Zamach na wolność. 30 maja 1960 rok. Zamach z Zielona Góra. No rzeczywiście okazuje się, że dom katolicki, który był symbolem wiary, symbolem takiego wzrostu wolności, wtedy postanowiono, by został zabrany. Jakie były plany na ten dom?
Tutaj władza też miała przemyślany plan, żeby to też nie była taka otwarta zupełnie do końca konfrontacja, co się będzie dalej działo, bo po prostu tam znalazła siedzibę swoją Filharmonia Zielonogórska, która wtedy już powiedzmy od kilku lat działała. No i tak praktycznie jest do dzisiejszego dnia. Ja powiem, że tak jak od kilku lat się angażowałem w przypominanie obchodów tej rocznicy w Zielonej Górze i powiedzmy w poprzednich latach organizowaliśmy powiedzmy jakieś takie spotkania rocznicowe, ponieważ żeby Filharmonia, że tak powiem, wykonała koncert, no to trzeba troszeczkę, że tak powiem, finansów pozbierać. No ale od kilku lat to się też i dzieje. W tym roku mieliśmy dwa koncerty Filharmonii. Moim marzeniem osobiście jest, jeżeli to miasto wrastam i czuję się coraz lepiej w nim, bo jestem też napływowy, żeby praktycznie no, już każdego roku Filharmonia Zielonogórska grała po prostu pamięci tamtych wydarzeń, bo myślę, że no, tu jest mowa symboli jest niesamowita. I tu mamy, że tak powiem, kulturę, tu mamy wiarę, żeby to się po prostu spotykało. Nie? I to jest miejsce szczególne do tej tożsamości zielonogórskiej, nie? Po prostu, bo Filharmonia no, jest nam bardzo potrzebna też w Zielonej Górze, ale rozwiązanie było no, iście diabelskie po prostu, jak je wtedy chciałem przeprowadzić.
Ksiądz Kazimierz Michalski umiera w 1975 roku w Poznaniu, ale wraca do Zielonej Góry.
Była rzeczywiście piękna uroczystość powrotu Kazimierza Michalskiego, księdza kanonika, który jeszcze później, będąc w Poznaniu, po 60 roku musiał wyjechać do Poznania. Władze po prostu go nie tolerowały. I zresztą ksiądz Michalski też nie chciał narażać specjalnie Zielonogórzan na dalsze represje. W związku z tym my niejako w uzgodnieniu troszeczkę, tak należy powiedzieć, z jakimś takim po prostu opuścił miasto i przeniósł się do Poznania i jeszcze przez długi okres czasu był kanonikiem w naszej diecezji. No i pamiętamy tą uroczystość.
Gdzie... Jest rok 2010 dopiero i no, starania wielomiesięczne, między innymi też ksiądz proboszcz parafii świętej Jadwigi, konkatedry, bo to jest właśnie miejsce, w którym
w tej chwili spoczywa,
się też angażował i wiele, wiele innych osób, między innymi pan senator Piotrowski, który z kolei jest postacią Zielonej Górze, też symbolem, bo bronił tych skazywanych czy tam represjonowanych w procesach, bo tych procesów było bardzo dużo. Także, no i mamy. Dzisiaj między innymi też cała Rada nasza przyjęła oświadczenie jednogłośnie, jakby upamiętniające i honorujące, czy takim, powiedzmy, takie wspomnienie, oświadczenie, stanowisko radnych w tej sprawie. Byliśmy też na grobie, modliliśmy się, złożyliśmy kwiaty.
Miejsca dziś związane z 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze to?
One pozostają oczywiście przy tej filharmonii obecnej zielonogórskiej, która po części została rozbudowana, ale przy tym miejscu jest tablica. W niedzielę były centralne uroczystości. Dzisiaj jeszcze upamiętniając dodatkowo, bo to jest dokładnie ten dzień, leżą tam jeszcze kwiaty. Wszystkich, którzy odwiedzą Zieloną Górę, oczywiście zachęcam, bo to jest centralne też miasto, centralne miejsce w naszym mieście. I myślę, że warto tam się zatrzymać, spojrzeć. Powiem więcej, w tamtym miejscu właśnie znajdują się także jeszcze te kostki z bruku. To nie jest polbruk jak teraz, to są kostki mocne, ciężkie, którymi tak naprawdę się bronili ci mieszkańcy Zielonogórzanie, bo czym innym mieli. Nic innego nie mieli w rękach, a na nich wychodzili z pałami i różnego rodzaju represją właśnie ówcześni milicjanci. Podpowiem jeszcze, jak to wyglądało wtedy, jak ta władza wyszukiwała tych, którzy tam mogli brać udział. Proszę sobie wyobrazić, że do tego stopnia byli perfidni, że poszli do szpitala i wyszukiwali, kto się zgłosił, jakiś ranny w tym momencie. I wtedy szli do domu, wyciągali taką osobę i na przesłuchania. Doskonale wiemy, jak one wyglądały w tamtych czasach. To nie były pytania, nie były rozmowy, tylko tak jak jeden ze świadków opowiada, został posadzony przed metalową, potężną szafą, za włosy został chwycony i obijany twarzą o tą właśnie szafę. Tylko dlatego, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, był tam na placu.
I chodzi o szkoły, jak wróciliśmy do tego wątku, więc we wtorek już we wszystkich szkołach dyrektorzy mieli zrobić
wykaz listu 60. dnia
60. roku. Uczniów, którzy byli nieobecni 30 maja, po to, żeby właśnie rozliczyć, zorientować się, czy nie ma tam potencjalnych, że tak powiem, osób, które brały w tym udział. Ale jeżeli chodzi też jeszcze, ojciec zapytał o to upamiętnianie. Tutaj trzeba powiedzieć, bo to jest dla nas też Zielonogórzan bardzo, dla jakiejś części, myślę, większej części mieszkańców Zielonej Góry, moment szczególny, bo w 2010 roku odsłonięcie tablicy, wcześniej powrót księdza Michalskiego był przygotowywany w związku też z obecnością zapowiedzianą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no, który no, niestety nie dotarł do Zielonej Góry, wiemy.
Rok 2010.
Tragedia smoleńska, 2010 rok. Te uroczystości wtedy się odbyły, ale bez tego jakby głównego naszego gościa. I to było takie bardzo przykre, kiedy w tym roku przygotowywaliśmy w takiej oprawie bardzo jakby rozbudowanej, się udało poprowadzić tu przede wszystkim struktury różne, że tak powiem, naszej władzy się włączyły w to i bardzo dobrze. No, zapraszaliśmy pana prezydenta, który był bardzo żywo zainteresowany prezydentem
Duda. Patronatem.
I patronatem był objęty. No, tylko z tytułu wielkich obowiązków, które spadły na niego na ten dzień, nie przyjechał, ale zapowiedział, że w przyszłym roku będzie i powiedzmy, bo zainteresował się bardzo mocno też, kilkakrotnie mu przedstawiano, przypominano, książkę mu też wręczono o wydarzeniach zielonogórskich, a Lech Kaczyński, bo bywał w Zielonej Górze, był bardzo, powiedzmy, jakby doceniał i powiedzmy
Bardzo szanował
i powiedzmy historycznie zrozumiał znaczenie tych wydarzeń zielonogórskich.
Ale rozumiem, że wydarzenia zielonogórskie, tego zrywu walki o wolność 1960 roku obrony domu katolickiego, upamiętnione są na pewno w filmie, na pewno w książce, w tablicy. No w tym, że ksiądz Kazimierz Michalski jest pochowany przy konkatedrze świętej Jadwigi. To na pewno. Czy jakieś plany związane ze ścieżką edukacyjną, z muzeum, to są takie pytania dla przyszłych pokoleń. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do takiego wątku. Propaganda władzy mówiła wtedy o chuliganach i dewotkach.
Dokładnie tak. Dokładnie tak nazywane. Kobiety, które stają w obronie swoich dzieci, które, znowu podkreślę, stają w obronie rzeczy naturalnej, swojej wiary, wiary swoich dzieci, no bo to też jest kształtowanie, to jest niesamowita świadomość i ja jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś mówi źle o kobietach, to właśnie to jest to bohaterstwo kobiet. Dbają o wychowanie swoich dzieci, nie tylko wiedzy intelektualnej, ale przede wszystkim wartości, tych wartości duchowych. Natomiast ówczesna władza właśnie tak nazywa tych, którzy dla nas w tej chwili są bohaterami. Kobiety, także mężczyźni, stają w obronie właśnie. I tu trzeba też, myślę, że dla nas mężczyzn, doskonała nauka, jak trzeba bronić także i swoich kobiet, swoich dzieci. A w dzisiejszych czasach to jest potrzebne, bo ta godność zachowania do własnej wiary, do bycia sobą, i być dumnym z tej wiary jest bardzo potrzebna. Więc ja myślę, że ówczesna władza właśnie próbowała i przez wiele lat, nie tylko w tym roku 60., i niestety skutecznie jej się udawało to, żeby nazywać właśnie tych, którzy brali udział w obronie domu katolickiego, zwyczajnie chuliganami, dewotkami. Zakazano w ogóle mówić na ten temat nie tylko w Zielonej Górze przecież, ale w jakichkolwiek periodykach, gazetach, podręcznikach nie mogło się znaleźć nic na ten temat. Praktycznie do roku, tak jak wspomniałem wcześniej, 89. Ja pamiętam w moim domu, bo akurat moi rodzice tego roku dokładnie brali ślub świętej pamięci rodzice, czyli w roku 60. Niejednokrotnie nam wspominali, natomiast często mówili, żebyście za głośno, nas jest trzech synów i jedna córka, za głośno nie mówili o tym. Pamiętam, jak mojej żony babcia wspominała, kiedy musiała uciekać, a była pielęgniarką i widziała tych, których potem przynoszono z tych przesłuchań, to kiedy nam opowiadała, to jeszcze miała łzy w oczach. Jak strasznie potraktowano tych ludzi.
Zachowało się wiele zdjęć, niektóre robione z wieży ratuszowej, czyli SBC-a.
To są zdjęcia z Służby Bezpieczeństwa. Praktycznie, jeżeli chodzi o dokumentację fotograficzną, to muszę powiedzieć, że to są zdjęcia
też wymiar tego, że organy władzy wtedy były dobrze przygotowane do tego, tak, by to upamiętnić.
I co jest ciekawe, ojcze, to, że osoby szczególnie aktywne oznaczone są na tych zdjęciach krzyżykiem specjalnie, ponieważ te zdjęcia służyły do rozpoznania ewentualnych uczestników. I warto powiedzieć, że ile wypowiedziano kłamstwa w 1960 roku po wydarzeniach 30 maja, to chyba w naszej historii, naszego miasta nigdy się tyle nie zdarzyło w ciągu kilku dni. Otóż generalnie aresztowano tych, którzy byli obecni na placu, bo ci, którzy rzeczywiście, tak jak oskarżano tamtych, rzucali kamieniami, to zdołali uciec. I te osoby otrzymały wyroki więzienia, co warto jeszcze raz podkreślić, tutaj Piotr mówił. Niektórzy otrzymali 5 lat więzienia, jak pan Zygmunt Stypułkowski w świętej pamięci. Inni otrzymali po prostu 1,5 roku, 3 lata, 2 lata. To wszystko zależało od, nie od aktywności na tym placu, a wszystko zależało przede wszystkim, jak się popatrzy na to bliżej, od dnia, którym wymierzano ten wyrok. To jest niezmiernie ciekawe. I świadkami byli milicjanci. Z reguły 3 milicjantów zeznawało, że ktoś rzucał kamieniem, mimo że rzeczywiście był obecny tylko na placu. I automatycznie sędzia, prokurator oskarżał, a sędzia ferował wyrok 3 lata. Jeżeli, powiedzmy, rzucił raz kamieniem, tak później w Zielonej Górze to często mówiono, to po prostu rok więcej. I w ten sposób po prostu ukarano co najmniej 333 osoby. Szczerze mówiąc, ile dokładnie ukarano, to jeszcze nie wiemy i nie będziemy już wiedzieć, ponieważ akta sądowe z tych spraw zostały zniszczone. Dane, które są, to są dane milicyjne. Wiadomo, że nie ma tej drugiej strony w tych milicyjnych raportach. Więc tak naprawdę nie wiemy jeszcze o tym, ile osób zostało pozbawionych na przykład mieszkań. Po prostu biorąc pod uwagę, że ówczesne życie społeczne całkowicie było kontrolowane przez państwo, to karą mogło być nawet na przykład brak asygnaty na węgiel. Tak? Jeżeli się miało małe dzieci, to był problem niesamowity. I tego typu represje przynajmniej do lat 70., do początku, do 1970, dopóki ekipa się nie zmieniła w PRL-u, po prostu były stosowane non-stop, później już rzadziej, tak? I oczywiście po 89 roku. Można już o tym mówić zupełnie otwarcie.
Protest w obronie wolności i godności, wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku, obrona domu katolicznego, domu katolickiego. Główna postać to ksiądz Kazimierz Michalski. Pamiętam o tych wszystkich, którzy wtedy walczyli i myślę, że owoc tej walki, chociaż przez wiele lat może był powodem do żalu i wątpliwości, tak po tych 50 latach jest powodem do chluby, do dumy i kształtuje charakter, i kształtuje też młodzież, kształtuje dorosłych. A w studium dziękujemy za przybycie dr Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i radni Zielonej Góry, pan Marek Barczak oraz pan Piotr Barczak, tak, i pan Marek Budniak.
Trema to tylko mnie miała zżerać na początku.
Tutaj byłoby dosyć długie wyjaśnianie związane z tą...
Podobne nazwiska.
Z literą T w nazwisku.
A, słusznie, tak, bo najczęściej nazwisko jest zmieniane z Barczak na Bartak.
Tak. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.